Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami, muzyczne prezentacje, recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Dobry wieczór, witam Państwa.
Ewa Dąbska
i Magda Jasińska. Za niespełna pół godziny spotkanie z Aleksandrą Kłapuł-Wiśniewską i z kompozytorami polskimi. No ale teraz przeniesiemy się, no jedynie słownie, do Gdyni, bo tam przed tygodniem miała miejsce światowa prapremiera dzieła Jana A.P. Kaczmarka.
Dzieło, które zostało zaprezentowane właśnie nad morzem w Gdyni i nasz gość, który za chwilę o tym opowie, miał przyjemność brać udział w wykonaniu tego dzieła, w prawykonaniu, jakbyśmy mogli powiedzieć.
Emigra Symfonia bez końca to kompozycja Jana A.P. Kaczmarka, a moim gościem jest Jacek Pelc, nieoczekiwanie oczekiwany.
Witam, dzień dobry.
Brałeś udział w tym wykonaniu prapremierowym. Powiedzmy, że jest to dzieło napisane na zamówienie Muzeum Emigracji w Gdyni. I jak też wyczytałam, dzieło, które nie ma specjalnego libretta. Natomiast jest to dzieło na duży aparat wykonawczy, na orkiestrę, chór i 10 perkusistów.
Tak. No tutaj pochwalę się, to znaczy ten chór, miałem swoich ludzi na widowni, bo ja w sumie zajęty czytaniem nut, właściwie nie czytaniem, tylko ogarnianiem miejsca w partyturze, w którym się znajdowałem, to zaraz wyjaśnię, na czym to polegało, ale miałem swoich ludzi na widowni, moja małżonka i teściowa widziały to. I moja teściowa policzyła, że chór liczył 80 osób, orkiestra pewnie około 60, nas 10, czyli w sumie było jakieś 150 osób na estradzie. No może właściwie warto zaznaczyć, że przy każdym z 10 zestawów bębnów doliczyłem się 5 mikrofonów, więc 50 mikrofonów przy samych bębnach. Myślę, że drugie tyle co najmniej nad orkiestrą i chórem, więc musieli koledzy akustycy podpiąć ponad 100 mikrofonów do konsolet. W związku z tym moja małżonka z kolei doliczyła się, że przy konsoletach kilku, które stały na środku widowni, na tej płycie takiej, bo to było w hali Arena w Gdyni, doliczyła się obsługi 10-osobowej. Poza tym po obydwu stronach estrady byli ludzie od obsługi świateł, multimediów. Naprawdę gigantyczne przedsięwzięcie, co się rzadko zdarza. Wypełniona cała hala. Przyszło nie wiem ile, ale chyba około 3,5 tysiąca osób było na widowni. Prawie wszystkie miejsca były zajęte. Duże takie, za nami został zmontowany olbrzymi multimedialny ekran, na którym były prezentowane zdjęcia, kadry, prawdopodobnie wyciągnięte z zasobów Muzeum Emigracji właśnie. A poza tym były takie LED-owe listwy świetlne o wysokości około, nie wiem, 20 metrów każda i potem się przesuwały, zmieniając swoje natężenie rzędy świateł. Także robiło to duże wrażenie, biorąc pod uwagę perkusistów. Myśmy zostali podwójnie wyeksponowani, ponieważ staliśmy najbliżej...
Przed
orkiestrą, przed dyrygentem, najbliżej publiczności. Za nami stanęła taka ściana przezroczysta, ekran akustyczny. I za tym ekranem dopiero był dyrygent z orkiestrą i oczywiście u góry na praktykablach ustawiony chór.
Mieliście monitory, żeby zobaczyć dyrygenta?
No to następna sprawa, no więc nie, monitory nie. Ja się ustawiłem lekko ukosem, a ponieważ byłem na tak zwanej flance, bo byłem drugi od lewej, więc ustawiłem się ukosem w ten sposób, żeby widzieć dyrygenta jednakowoż. Co było o tyle ważne, że chcieliśmy mieć orientację przede wszystkim, trzymać się jak gdyby batuty, bo ten time, to było tak, myśmy dostali właściwie dużo swobody. Mianowicie, jak ja dostałem nuty, to byłem nawet trochę przestraszony, bo był bardzo szczegółowy zapis. Drobnym maczkiem na jednej kartce A4 zmieszczono 18 pięciolinii, także naprawdę drobnym maczkiem, w ogóle nie było widać numerów taktów. Także ja pierwsze, co zrobiłem, to sobie to przekopiowałem na format...
Myślałam, że założyłem okulary.
Nie, no, ale przekopiowałem sobie to na format A3, I popisałem ręcznie większe numery taktów, bo tam akurat no, niedogodność, krótko mówiąc. Można to zrobić w programie komputerowym, ale orkiestrator tego nie zrobił, więc zrobiłem to na własną rękę, co się bardzo sprawdziło, bo dyrygent często przerywał w czasie próby. Gramy od taktu na przykład 145. No i teraz tak, podwójnie wyeksponowanie było po pierwsze wizualnie, a po drugie muzycznie, bo te nuty na szczęście okazały się tylko pretekstem do orientacji, ile taktów ma dana w poszczególne części, w których braliśmy udział. Graliśmy w 4 z 6 części tej symfonii bez końca. Natomiast dostaliśmy jeszcze właśnie podwójna ekspozycja, nasza polegała na tym, że po intermezzo dyrygent zarządził, że zagramy swoją solową sekcyjną partię, całą osobną. A więc wypuszczono nas na dobre 5 minut. Ja tam wyliczyłem, że zrobiło się tego 140 taktów.
Ale wszyscy naraz graliście?
Tak. No zaraz wyjaśnię, jak to organizacyjnie, no bo trzeba się było jakoś zorganizować. Pomysł był taki, żeby zagrać jakiś motyw wspólny. Tutaj ja się trochę przed szereg wystawiłem, bo zaproponowałem najprostszą, właściwie najbardziej sensowną rzecz, to znaczy podzielony 16-kowy rytm klawę, który zagrany w całości zajął jeden takt. Graliśmy 4 takty klawę, a potem na akompaniamencie tego klawę już cicho. Każdy z nas grał po 4 takty. Kiedy dojechało do ostatniego, znowu klawę, tylko tym razem 8 taktów. Po czym każdy z nas na akompaniamencie tego klawy grał 8 taktów. Po czym na koniec graliśmy wszyscy w unisonie 8 taktów klawę z mocnym akcentem kończąc w 8 takcie. Dało to efekt piorunujący, bo ja myślę, że tutaj pan kompozytor jak gdyby zagrał na najczulszej i najbardziej takiej wdzięcznej strunie naszego statystycznego słuchacza, to znaczy na melancholii, nostalgii, smutku. Ta symfonia generalnie miała wymiar taki nostalgiczno-smutny, bym powiedział. Natomiast my po intermezzo, jak zaczęliśmy swoje solo, to solo nasze poprzedzało część nazwaną Nowy Świat. A więc już no, Ameryka w domyśle, bo to najbardziej upragniony chyba kierunek emigracji. Zresztą do emigracji kompozytor się odnosił wielokrotnie i w swoich rozmowach, i w wywiadach. Także myślę, że ta struna była trafiona. No a te tłumy emigrantów przewijające się na zdjęciach właśnie olbrzymich gdzieś tam na nabrzeżach portowych w Nowym Jorku, jak już dopłynęli do tych upragnionych Stanów Zjednoczonych, widoki oczywiście emigrantów mimowolnych, czyli tych, którzy zostali wywiezieni na Syberię, a więc mówię, taka tragiczno-nostalgiczna nuta dominowała. No i publiczność właśnie tak dostojnie przyjmowała całą tą, ponieważ po każdej części były brawa, nietypowo, ale to nie działo się w filharmonii, więc w sumie taki przyjęto zwyczaj. Więc takie były te brawa dostojne, a kiedy myśmy zagrali te swoje 5 minut, to po prostu cała ta publika 3500 po prostu ryknęła jednym głosem, wiwatując na naszą część. A jeszcze właściwie zostaliśmy potrójnie wyeksponowani, bo pan kompozytor z dyrygentem postanowili, że jeżeli miałby być bis, to orkiestra zagra symboliczne 9 taktów ostatniej części, a potem znowu my powtórzymy swoje solo. I dostaliśmy standing ovation. W ogóle całość dostała owację na stojąco, a my jeszcze dodatkowo po tym bisie dostaliśmy swoje perkusyjne standing ovation. Także wrażenia przyjemne, przedsięwzięcie gigantyczne, naprawdę. To było jedno z największych przedsięwzięć, w jakim brałem udział.
No i tutaj mieliśmy muzyków z Wybrzeża, bo Polska tak. Filharmonia Kameralna Sopot, którą stworzył i cały czas prowadzi Wojciech Rajski, tak. Chór akademicki Uniwersytetu Gdańskiego. No i no co by tu nie mówić, ty też jesteś stamtąd.
No stamtąd do pewnego stopnia, bo moja żona pochodzi z Gdyni. A to w ogóle ciekawostka, bo nie wiem, czy to może warto wspomnieć.
Jak byliście dobierani?
No więc tak, odbyła się rekrutacja, już to słyszałem z dobrze poinformowanych źródeł, że rekrutacja nie przebiegała bezproblemowo, ponieważ niektórzy koledzy perkusiści zażądali nazwisk swoich na plakacie. Co w ogóle nie było brane pod uwagę, bo plakat w zasadzie wyłącznie informował o tym, że jest to Emigra Symfonia Bez Końca. I na plakacie było wyłącznie nazwisko kompozytora, więc tych perkusistów, którzy zażądali swoich nazwisk ekstra na plakacie, bardzo szybko wymiksowano z tego całego projektu i okazało się, że brakuje tych perkusistów na terenie Trójmiasta. W związku z tym Janusz Mackiewicz, mój przyjaciel, wieloletni kolega kontrabasista, który współpracuje zresztą regularnie z Wojciechem Rajskim, zaproponował, żeby zadzwonić do mnie. No i faktycznie zadzwonił do mnie szef, koordynator z Sopotu, z tej orkiestry. No ja się zgodziłem, no bo mam zwyczaj przyjmować propozycje pracy jako perkusista. W związku z tym się zgodziłem i tak doszło do tego wyjątku, że byłem jedynym chyba spoza Trójmiasta.
Zostało to nagrane, zarejestrowane?
Tak, tak. No więc tutaj rejestracja też kwestia. Na takiej stalowej lince przez całą halę była podwieszona kamera, tak zwana sky kamera, więc ona cały czas pracowała. Ile poza tym kamer było, nie wiem. Ja widziałem jedną, która była między perkusistami, bo nas podzielono na dwie flanki. flanki, po 5 sztuk z lewej, po 5 sztuk z prawej. I zresztą w ten sposób uzupełnialiśmy się partiami, bo kiedy już dochodziło do zagrania konkretnych nut, to jedna część właśnie grała jedną partię, druga część drugą. A resztę właściwie cały czas mieliśmy pełną swobodę, to znaczy akompaniowaliśmy tak, jak chcieliśmy de facto.
A uważasz, że to jest dzieło, które będzie wykonywane częściej na świecie?
Naprawdę trudno mi powiedzieć, bo należałoby zapytać producentów, ponieważ jest to na pewno przedsięwzięcie kosztowne. Ja tutaj mogę dodać taką też ciekawostkę, bo pojawiło się mnóstwo, dziesiątki od razu komentarzy w internecie, komentarzy do relacji, którą zamieścił jakiś portal internetowy miasta Gdynia. No to po prostu kuriozalne, co ludziom po głowach chodzi. To oczywiście było, gro relacji było entuzjastycznych, że świetny koncert, że największe wydarzenie, zapamiętam do końca życia. Myśmy tam byli chwaleni na tle tych pozytywnych komentarzy, podwójnie jak gdyby pozytywnie. Bardzo nas chwalono właśnie za ten występ perkusyjny. Ale były też takie głosy, kto za to zapłacił, chciałbym wiedzieć, kto, za ile, co tam, jak to się było rozliczane.
Z tego co wiem, to zresztą samorządy dopłaciły dość sporą kwotę, bo też bilety były nie za drogie.
Tak.
W związku z tym ci, którzy chcieli, mogli na pewno pójść.
Tak, tak, zwroty z biletów na pewno nie pokryły kosztów, bo no naprawdę nie wiem, ja mogę szacunkowo powiedzieć, ale to nie są dane ścisłe, że myślę, że około 400 tysięcy złotych to był koszt, o ile nie pół miliona.
Wiem, że trudno się słucha dzieła, jeżeli się go wykonuje, ale twoim zdaniem to jest wartościowe dzieło, które może zwojować świat?
To jest dobre pytanie, to znaczy... Ja myślę, że tak. Samo dzieło, no tam się oczywiście bez końca ciągną. To jest zresztą dobry tytuł. Dzieło jest adekwatne do tytułu i do treści, które zawierało, jak również adekwatne do tego, co było na tym ekranie multimedialnym. Tam się bez końca ciągną właśnie takie nostalgiczne motywy, korespondencja motywiczna, bo jeden motyw, chór na przykład gwizdze, nie śpiewa na początku, tylko gwizdze, taki wspólny unisonowy motyw. Potem śpiewają, właściwie to jest melodeklamacja bardziej niż śpiew. A w orkiestrze przewijają się właśnie motywy melodyczne eksploatowane przez wszystkie sekcje instrumentów. Czasami unisono, czasami napięcie rośnie. Mówię, mi trudno jest to oceniać, bo myśmy mieli w ogóle taki, każdy z nas miał tego typu mikserek przy sobie, więc mogliśmy sobie zrobić własny miks. To w ogóle też fenomen, że 10 perkusistom zaproponowano konsoletki mikserskie ze słuchawkami i każdy z nas mógł zrobić sobie miks prywatny, tylko że ja nie lubię grać
do
w słuchawka.
Odsłuchów, tak?
Tak, do słuchawek, które były też podłączone do tego. Ja niestety nie przepadam za graniem w słuchawkach, w związku z tym nie skorzystałem z tego, starałem się mieć kontakt z dźwiękiem żywym. Natomiast to też świadczy o jak gdyby skrupulatności, o pieczołowitości całego przedsięwzięcia, bo sporo kolegów skorzystało z tego miksu, z tych mikserków. Każdy miał indywidualnie dla siebie taki mikserek. No i mówię, trudno mi to dzieło oceniać. Nie chcę oceniać, bo sam jestem takim, powiedzmy, trochę mniejszej skali kompozytorem, ale wydaje mi się, że treść jest trafiona. I w ogóle, to znaczy, fajna była decyzja, żeby tych perkusistów jednak tam zatrudnić i wyeksponować, ponieważ naprawdę wprowadziło to sporo zamieszania pozytywnego i jak gdyby podniosło reakcję publiczności do znacznie wyższego poziomu.
Ile trwały próby?
No, proszę bardzo, ja pojechałem na pierwszą próbę w środę i to była próba samych perkusistów z kompozytorem. W międzyczasie w innej sali odbywała się próba instrumentalna. Nie wiem, czy sekcje instrumentalne, czy cała orkiestra z dyrygentem. Chór próbował też osobno, prawdopodobnie w swojej siedzibie. W czwartek odbyła się próba perkusistów z orkiestrą. Jedna trzygodzinna, potem przerwa i druga trzygodzinna próba perkusistów z orkiestrą i z chórem. Następnie, i to było na terenie tych obiektów w Sopocie, czyli Polskiej Filharmonii Kameralnej. Następnie w piątek, całość przeniosła się już do hali Arena Gdynia, gdzie zostały zainstalowane wszystkie, całe instrumentarium, estrada, nagłośnienie, zostały zrobione próby akustyczne. Ja w tym nie brałem udziału, zostałem łaskawie przez pana dyrygenta zwolniony, bo miałem chałturę do zagrania, także udało mi się jeszcze... No chałtura wcale nic złego, jak sądzę. Mam na myśli taką chałturę, o której zawsze Jan Ptaszyn Wróblewski mówił jako pozytywne określenie. W każdym razie zagrałem chałturę i musiałem wyjechać po prostu na ten jeden dzień. Dojechałem odpowiednio wcześnie w sobotę, gdzie odbyła się próba generalna. No ja oczywiście zainstalowałem się ze swoim instrumentarium wcześniej i już w próbie generalnej wziąłem normalnie udział. Po czym koncert. Także taki był scenariusz całego wydarzenia.
Jacek Pelsen opowiadał o Emigrze. Emigra, symfonia bez końca Jana Apeka Czmarka. Prapremiera miała miejsce w sobotę w hali Arena w Gdyni. Bardzo się dziękuję, Jacku.
Dzięki. A, jeszcze może dodam na zakończenie. Kompozytor wymyślił fajną nazwę dla naszej sekcji. Stany Zjednoczone Perkusji. I to była nazwa, która już oficjalnie funkcjonowała w dniu koncertu.
A w ogóle dobrze się czuliście w twoim gronie, 10 perkusistów?
Tak, tak, super. Mogliśmy polegać na dyrygencie, bo to, ja mówię, gdyby polegać wyłącznie na odsłuchach i na tym, na kontakcie z dźwiękiem, to mogło to być, mogło się to rozłazić miejscami, bo jednak rozmiar tej hali, no to są obiektywne warunki niezbyt sprzyjające. Ale mówię, dzięki dyrygentowi to wszystko jest okej. Ja myślę, że to zostało nagrane, więc gdybym, ja słuchałem fragmentów akurat najtrudniejszej dla nas rzeczy, bo naszej solówki. I wydawało mi się, że wszystko się mieściło w karbach rytmicznych.
Jacek Palc, wspaniały perkusista, który wziął udział w wykonaniu najnowszego dzieła Jana Pekaczmarka.
A my właśnie słuchaliśmy fragmentu tego sola perkusyjnego, zresztą zagranego na bis podczas prapremierowego wystawienia przed tygodniem. Przypomnę, Emigra, Symfonia bez końca, Jan Pekaczmarek. I czekamy już na profesjonalne nagranie. Być może wtedy nam się uda nieco więcej Państwu zaprezentować. A teraz powracamy, bo dzisiaj mija właśnie pierwsza rocznica śmierci wielkiego naszego pianisty, wielkiego artysty, który przez lata był związany właśnie z Bydgoszczą.
Profesor Jerzy Godziszewski, do którego widoku przyzwyczailiśmy się i myśleliśmy, że będzie tak zawsze podążał do Filharmonii czy do Akademii Muzycznej, tutaj nieopodal przez nasz skwer z przewieszoną na bok torbą. Zamyślony, marzący o kolejnych pewnie muzycznych światach, który bardzo niechętnie godził się na rozmowy. Był dość zamkniętym człowiekiem, ale bardzo, bardzo sympatycznym i bardzo kochającym ludzi. Udawało się czasem porozmawiać.
Do tej rozmowy doszło w 2007 roku, kiedy profesor Jerzy Godziszewski odbierał tytuł doktora honoris causa naszej uczelni.
Zresztą pierwszy.
Tak jest. Jak zwykle pan profesor jest bardzo skromny. W jaki sposób można zabrać się do takiego twórczego wykonania dzieła? Czy materiał nutowy panu zawsze wystarcza? Czy również sięga pan do wszelkiego rodzaju historycznych źródeł, do biografii chociażby kompozytora?
No więc to na pewno pomaga znajomość przede wszystkim czasów, kolei życia danego kompozytora. Inaczej wyglądają utwory pisane w wieku młodzieńczym, inaczej wyglądają utwory pisane i w innych czasach i właściwie już przez poniekąd innego człowieka czasem wręcz, więc to na pewno pomaga. Natomiast jeśli chodzi o konkretny materiał muzyczny, no to jednak przede wszystkim zapis. I bardzo często zastanawianie się, dlaczego on to właśnie tak zapisał, a nie troszeczkę inaczej, bo to czasami też są jakieś wyraźne wskazówki, ale to trzeba niekoniecznie ograniczyć się tylko do dosłownego zrobienia, aha, tu napisał crescendo, to robię crescendo. A co to ma znaczyć? Dlaczego właśnie tak?
Odtytuje to pan dla siebie, dla swojej sztuki, ale jest pan również pedagogiem od wielu, wielu lat i musi pan czasem wytłumaczyć studentowi cokolwiek. Nie zawsze on to dobrze rozumie. Jak zrobić, żeby nie być tylko dydaktykiem, ale być też człowiekiem, który dotrze do duszy tego człowieka drugiego?
No wydaje mi się, że przy pracy ze studentami to jest to w jakiś sposób już wspólne poszukiwanie tej prawdy muzycznej. Powiedzmy, no ja miałem więcej czasu, żeby więcej rzeczy poznać. On ma dopiero przed sobą ten czas i siłą rzeczy jestem w stanie jakoś pokierować, przestrzec przed poszukiwaniami, o których już wiem, że nie prowadzą we właściwą stronę. W zasadzie jest to praca wspólna. No, student na ogół jednak przychodzi z czymś, coś chce. Czasami bardzo nieśmiało trzeba wówczas trochę go ośmielić, niech się nie boi zrobić błędy, które natychmiast możemy razem poprawić, a nie przepraszać, że się próbuje coś zrobić. Z drugiej strony, jeżeli ktoś już za bardzo chce robić po swojemu, no to dyskutujemy. Ja wtedy jestem adwokatem kompozytora. Ale to raczej w ten sposób wygląda.
Na pierwszym jednak miejscu stawia pan pracę artystyczną. Czy panu w ogóle przynosi duże zadowolenie i dużą radość uczenie innych? Czy czasami nie traktuje to pan jako stracony czas, który mógł pan przeznaczyć chociażby na ćwiczenie?
Praca pedagogiczna w niektórych wypadkach daje bardzo dużo satysfakcji i radości. W innych wypadkach czasem jest to rzeczywiście, trzeba się mobilizować jakoś specjalnie, ale to też zależy od tego, z kim akurat pracuję, no, a czasem też i kiedy i jak, bo człowiek nie zawsze jest w pełni formy, czasem jest zmęczony już też. Nie wszystko wysłyszy i nie wszystko wyczuje. To nie są sprawy tak całkiem proste. No, a zależy mi przede wszystkim na swoim graniu, na tym, no bo co ja potrafię, no to mogę przekazać. Jeżeli sam nie będę, tak powiem, wykorzystywał swoich możliwości, to będzie od razu rzutować na pedagogikę też. A czasami są sytuacje, że przy wspólnej pracy ze studentem również ja się czegoś nauczę lub coś zauważę, czego przedtem nie zauważyłem. Więc to bywają obopólne korzyści.
Panie profesorze, na pewno pana o to już 100 razy pytano albo i więcej. Dlaczego wybrał pan fortepian?
Czy ja wiem, może po prostu dlatego, że od najmłodszych lat z fortepianem miałam styczność w domu. Jakoś to było naturalne i tak to już wyszło.
Nigdy pan tego wyboru nie żałował, jest pan w 100% oddany temu instrumentowi i muzyce. Nie miał pan nigdy innych myśli, może mógłbym robić w życiu coś innego. My, patrząc na pana i słuchając pana, odpowiadamy, że na pewno nie, ale może pan ma jakieś skryte inne marzenie, którego się nie udało zrealizować.
Nie, no tutaj tego bym tak może nie ujął. Na pewno to, co robię w muzyce, no to jest to, co chciałem robić i chcę nadal. Co nie znaczy, że różne inne rzeczy mnie mogą interesować.
Jakie są te różne inne rzeczy?
No te inne rzeczy, no to jest po prostu, żeby mieć oczy otwarte na to, co dookoła widzimy. Za oknem, w górze, teraz, co nam meteorolodzy, powiedzmy, zwiastują. W nocy, co widzimy, jak nie ma chmur, jak jesteśmy na ulicy, czy gdzieś w parku, to też widzieć, co jest dookoła, co gdzie rośnie.
Czyli przyroda.
Co gdzie lata.
Przyroda i ptaki, jak słyszałam.
No, owszem. Ale to jest, no, po prostu mieć oczy otwarte dookoła. Tyle rzeczy ciekawych na świecie jest w końcu.
Panie profesorze, bardzo często można pana spotkać idącego piechotą na uczelnię. Jakoś tak nigdy nie spotkałam pana w tramwaju, ani w żadnym innym środku lokomocji. Czy pan lubi spacery, czy po prostu tak po drodze panu?
Tu w konkretnych warunkach to ja na piechotę po prostu, jak idę do akademii, to ja wiem, w ile czasu ja będę, a mam trochę niewygodne dojście do komunikacji, bo dojść do jednego przystanku czas zabiera, po czym od tego przystanku tutaj jeszcze poczekać, zanim się dojedzie, to wychodzi na to samo, a czasem nawet dłużej, w wyjątkowych wypadkach. To rzeczywiście skraca drogę, więc tu jest całkiem prozaiczna, codzienna sprawa. A w ogóle, no to jak mogę gdzieś pójść, to zawsze wolę. No tyle, że oczywiście z tramwajów i z miejskiej komunikacji korzystam jak najbardziej.
Ale słyszałam, że przedkłada pan dalszą podróż pociągiem nad na przykład podróż samochodem czy samolotem i że jest pan najlepiej zorientowany co do rozkładu pociągów.
No to już jakieś legendy na ten temat chodzą. Tyle, że na pewno wolę pociąg z tego względu. Z pociągu widzę coś po drodze, tym bardziej jakieś dalsze podróże, więc samolot jest na pewno wygodniejszy, mniej czasu zajmuje przelot. Jeżeli coś widać z góry, to też dobrze, ale im nowsze samoloty, tym mniej widać. Jest człowiek jak gdyby przerzucany z miejsca na miejsce i nie czuje się tego, że się gdzieś daleko jedzie, powiedzmy. Coś. No a co do samochodów, no to niestety kroniki nie wystarczą, nie chcę być tym którymś tam właśnie dzisiaj zabitym przez Polaków jeżdżących po naszych drogach.
Panie profesorze, w takich momentach ważnych w pana życiu jakiś, no na przykład w takim, kiedy pan był laureatem konkursu szopenowskiego, to był chyba 1960 rok, tak?
60.
I skończył pan wtedy studia od razu, prawda?
No to akurat się nałożyło jedno na drugie.
No właśnie, było takich momentów wiele w pana życiu i na pewno ten ostatni moment tutaj w Akademii też był takim ważnym. Jak są takie momenty ważne dla pana, które pan przeżywa, to co pan wtedy myśli, jak się pan czuje? Czy pan się bardzo denerwuje przed takimi wystąpieniami, przed takimi ważnymi momentami?
No ten ostatni moment, no to trochę tremy było oczywiście, ponieważ siłą rzeczy było to po raz pierwszy, ale na pewno był moment jakiś bardzo miły, a inne takie momenty, no konkurs był na pewno też jakimś momentem, po którym trzeba się było zebrać jakoś, określić w pewnym sensie nawet. Czasami to takie jakieś momenty zwrotne mogą być nawet trudno zauważalne na zewnątrz. Nie zawsze te widoczne są najważniejsze. W tym wypadku no to raz, że odczułem bezpośrednio, że jednak jestem potrzebny i należy robić dalej to, co robiłem, ale to nie tylko dlatego, ponieważ sam byłem o tym przekonany, tylko na ile to jest, jak jest przyjmowane, no to mnie utwierdziło. Natomiast no, nie chciałbym tego traktować jako podsumowania i zamknięcia.
Chciałam o ten właśnie rok 60. popytać, bo powiedział pan tutaj bardzo ważną rzecz, że no musiał pan się zebrać po konkursie. No i to był chyba taki przełomowy moment, kiedy trzeba było no, podjąć jakąś decyzję, prawda?
Tutaj no, jasne było, że trzeba robić dalej swoje. Przygotowania przed konkursem były dosyć długie i w jakimś sensie już trochę przytartą wrażliwość na Chopina miałem, więc odejść od tego repertuaru, właśnie wejść w co innego. Z drugiej strony dyplom był jakimś no, zamknięciem pewnego etapu u nas tutaj w Polsce z profesorami, do których miałem szczęście. Od każdego coś skorzystałem. Natomiast była kwestia jakiegoś właśnie zebrania wszystkiego razem. I tu znowu szczęście udało się dostać się na kursy do Artura Benedetti Michelangeli, który z jednej strony patrząc właściwie mi wiele nowego nie powiedział, ale odkrył cały świat z drugiej strony, więc było to jakieś podsumowanie i coś, na czym się właściwie dotąd mogę opierać.
Kiedyś było trudniej na pewno i dostać się na kurs mistrzowski do kogoś i gdzieś wyjechać. Dzisiaj studenci mają świat przed sobą. Czy myśli pan, że to pomaga bardziej w ich rozwoju? Jakby pan siebie dzisiaj widział na ich miejscu? Czy te decyzje byłyby trudniejsze właśnie?
Zawsze każdy widzi jakieś osoby, które stanowią pewnego rodzaju wzorzec lub autorytet taki, od którego by się chciało coś jednak dowiedzieć, skorzystać. Sytuacja jest podobna. Jest tyle różnych możliwości, że jest trudniej skoncentrować się i naprawdę zdecydować, czego się chce, mając tyle do wyboru. Wtedy były trudności raczej typu zrealizowania, w ogóle wyjechania za granicę, ale to, powiedzmy, dzięki stypendium najprzód polskiemu to się udało, później częściowo już własnych oszczędności jeszcze na dodatkowy wyjazd. Ten kontakt udało się nawiązać i tu z tym trudności nie było. Natomiast jeśli chodzi o jakieś wejście na estrady, no to niestety wtedy to było nieporównanie trudniejsze. W tej chwili jest możliwość komunikacji, porozumienia się zewsząd. W tamtych latach po konkursie, po pierwsze, latami się czekało na to, żeby mieć telefon w domu, którego się w końcu nie dostało. Różne propozycje z zagranicy, które nawet przechodziły, to ja się o paru dowiedziałem już po czasie wiele miesięcy. Studio na mnie w Berlinie czekało, to ja się o tym dowiedziałem 2 dni potem, bo poczta, bo list nie dotarł, musiał być czytany po drodze najwyraźniej. Utrzymanie kontaktu kosztowało tyle, że ja w końcu z tego zrezygnowałem poniekąd. Z kolei był w pewnym momencie problem, skoro z Polski nie można się porozumieć z różnymi miejscami tam, czy wracać do tej Polski, tak jak ona wtedy wyglądała. Też to był trochę problem, no tylko wtedy jednym z motywów to był Szymanowski, którego na Zachodzie nie znano i znowu nikt tam specjalnie nie chciał słuchać. A dla mnie to była rzecz zasadnicza, więc stwierdziłem, że to ja jednak mogę tylko w Polsce, nawet w PRL-u, zrealizować lepiej niż tam.
To była archiwalna już rozmowa z profesorem Jerzym Godziszewskim. Przypomnijmy, dziś pierwsza rocznica jego śmierci.
A teraz już spotkanie z Aleksandrą Kłapur-Wiśniewską.
Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami. Muzyczne prezentacje. Recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Dobry wieczór. Aleksandra Kłapur-Wiśniewska. Zapraszam na muzyczne spotkanie w Bibliotece Salonu Klasycznego. Dziś kolejny wieczór z muzyką polską. I wieczór z muzyką romantyczną. Wszak wiek XIX to spory zasób twórczości, która tak chętnie odbierana jest przez słuchaczy na estradach koncertowych. Czasami utyskujemy, że pośród tych romantycznych symfonii, poematów symfonicznych, koncertów czy muzyki kameralnej tak niewiele jest muzyki polskiej. Ale wracajmy do punktu wyjścia. Wszak nie wszystkie utwory muszą walczyć o to, aby istnieć na estradach koncertowych. Prezentuję Państwu chętnie kompozycje, które z rzadka pojawiają się w repertuarze symfonicznym czy filharmonicznym, ale dzisiaj twórczość pierwszorzędna, ta, która z całą pewnością przez wykonawców i przez melomanów uznawana jest jako twórczość równoważna największym dokonaniom muzycznym tego okresu. Słuchać bowiem będziemy muzyki Juliusza Zarembskiego, kompozytora, którego lata życia to istota wieku XIX, bowiem urodził się w 1854 roku, zmarł w 1885. Twórca, którego krótkie, ale obfite artystycznie życie bardzo asymilowało wszystkie prądy i nurty muzyki romantycznej. Wszak Juliusz Zarembski to znakomity wirtuoz, to kompozytor, którego sława jako muzyka, jako twórcy sięgała poza granice Polski daleko. Juliusz Zarembski to także autor utworów nie tylko inspirowanych modnym nurtem wirtuozowskim wieku XIX, ale także twórca, u którego znajdujemy poza spojrzeniem na najlepsze wzorce muzyki kameralnej, świeże, własne, indywidualne koncepcje utworów, które w tym czasie zapewniały mu znaczącą pozycję w muzycznym świecie. I dzisiaj chętnie przyrównujemy utwory Juliusza Zarembskiego, a przede wszystkim jego kwintet fortepianowy Gemol op. 34, którego słuchać będziemy za chwilę, do najdoskonalszych dzieł w tym gatunku. Do najdoskonalszych dzieł w tym gatunku. Takich jak chociażby kwintet fortepianowy F-moll op. 34 Johannesa Brahmsa. Właśnie jak twierdzą niektórzy, musiał znać znakomity brahmsowski repertuar Juliusz Zarembski, skoro nie tylko podobną formę, ale i także znakomite brahmsowskie wzory w posługiwaniu się trudnym składem kwintetu fortepianowego zastosował w swoim utworze. A efekt fenomenalny. Wielu twórców i wielu odtwórców zazdrościło Zarembskiemu popularności jego kwintetu fortepianowego, a do dzisiaj instrumentaliści prześcigają się w rozlicznych interpretacjach tego świetnego repertuaru. Zatem za chwilę Paweł Kowalski i kwartet Śląski w interpretacji kwintetu fortepianowego op. 34 Juliusza Zarembskiego, jednego z najzdolniejszych polskich twórców młodego polskiego romantyzmu. Jego czwarta część, finał presto, wirtuozeria, kunsztowne zakomponowanie formy, melodie romantyczne, bogata harmonia, przestrzeń muzyczna rozbudowana w stosunku do klasycznego kwartetu, czyli wszystkie atuty pięknej, romantycznej muzyki XIX wieku, jak w soczewce skupiają się w utworze Juliusza Zarembskiego. Znakomita polska muzyka i znakomite wykonanie. Kwartet Śląski, Paweł Kowalski i finał presto, czwarta część kwintetu fortepianowego Gemol op. 34 Juliusza Zarembskiego.
Thank you.
Była to czwarta część kwintetu fortepianowego G-moll op. 34 Juliusza Zarembskiego. A teraz inny utwór, pochodzący także z młodego polskiego romantyzmu. Z lat 60. bowiem, wieku XIX, pochodzi poemat symfoniczny W Tatrach Władysława Żeleńskiego. Co prawda Zygmuntowi Noskowskiemu przydaje się palmę pierwszeństwa, jak idzie o twórczość w tym gatunku w muzyce polskiej. To właśnie Step Noskowskiego uznawany jest jako pierwszy poemat symfoniczny. A jednak Władysław Żeleński w 1868 roku, zabierając się za poemat W Tatrach, zawarł to wszystko, co stało się istotą poematu symfonicznego w połowie XIX wieku. Niezwykle intrygujący temat, związany z jednej strony z naturą, z przyrodą, z drugiej związany z rzeczywistością polską, wpisujący się w nurt muzyki narodowej. I przede wszystkim świetne podejście orkiestracyjne, szeroko zakrojona warstwa instrumentalna, bardzo bogata w różne efekty. Nie ma co prawda określonego programu czy określonej opowieści, która towarzyszy poematowi symfonicznemu W Tatrach Władysława Żeleńskiego. Ta w istocie uwertura symfoniczna ma jednak swój niezwykły klimat. Ten, który sprawia, że to muzyka chętnie pojawiająca się i często pojawiająca się na estradach koncertowych. Wszak to muzyka, bez której nie byłoby późniejszych dokonań twórczości Karola Szymanowskiego czy dzieł zainspirowanych naturą i góralską atmosferą chociażby Wojciecha Kilara. Tak czy inaczej Władysław Żeleński to prekursor polskiego stylu narodowego, polskiej muzyki romantyzmu i świetnej polskiej symfoniki wieku XIX. Zatem uwertura W Tatrach Władysława Żeleńskiego z 1868 roku w świetnym wykonaniu Sinfonii Warsowi i Grzegorza Nowaka. Duża porcja polskiej symfoniki romantycznej. A na kolejny wieczór, także z muzyką polską, zapraszam Państwa za tydzień. Do usłyszenia.